jak minął dzień.
13,5 minuty po godzinie 18. Burmistrz miasta Łuków, Dariusz Szustek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak bliżej, panie burmistrzu.
Bo witam serdecznie.
Będzie nas zdecydowanie lepiej słychać.
Pana dyrektora, witam serdecznie słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie.
Panie burmistrzu, spotkaliśmy się, bo tutaj wiele rzeczy się ostatnio zadziało, zwłaszcza na bardzo gorącej sesji Rady Miasta. Doszło do, to już 2 tygodnie właściwie minęło, jeśli dobrze pamiętam, dobrze liczę?
No tak, mniej więcej.
Mniej więcej 2 tygodnie temu. Zacznijmy od tego nieszczęsnego programu Rodzina 3+, czyli tego programu, który miał wspierać rodziny wielodzietne, również w Łukowie. To jest taki program, który najpierw wymyśliła część samorządów, potem tradycyjnie zawłaszczyła to trochę administracja rządowa. No i teraz rozpowszechnia po całej Polsce. Czemu jest pan przeciwnikiem rodzin wielodzietnych? Tak opozycja twierdzi.
Ale skądże? Jestem zwolennikiem, kto jak kto, ale ja na pewno, między innymi mając na względzie rodziny wielodzietne, zresztą nie tylko wielodzietne, rodziny w ogóle. Na przykład wprowadziliśmy już na jesieni bilety na basen rodzinne. Od 1 kwietnia, i to nie był prima aprilis, bilet rodzinny do kina. Zwolniliśmy trzecie dziecko z tej samej rodziny, z opłat w przedszkolu, gdzie kiedyś nam pani wojewoda zakwestionowała tą uchwałę, a potem się okazało, że jednak można, więc ją jeszcze raz wprowadziliśmy. Także jak najbardziej jestem za tym, żeby wspierać rodziny w ogóle. Nie tylko te rodziny wielodzietne, ale rodzinę w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o sam program, to są problemy natury prawnej. Ta uchwała przygotowana na prędce, na kolanie, jak to woli, skopiowana z innych samorządów, no była przygotowana źle po prostu. Źle. Natomiast ja uważam, zawsze stałem na takim stanowisku, że jeżeli samorząd lokalny stanowi prawo lokalne, to niech to będzie dobre, dopracowane prawo, nie byle jakie, nie uchwalone pośpiesznie.
To także co, przychyla się pan do tego sformułowania, sorry, panie przewodnicząca, prawo należy uchwalać porządnie?
Zdecydowanie.
Pozwolił sobie na parafrazowanie słynnego sorry, taki mamy klimat?
No tak, sorry, taki mamy klimat, że w zimie pada śnieg, prawda?
Znaczy tutaj no, pani Pieńkowska stwierdziła fakty, no po prostu. No ale tutaj generalnie, czyżby, ja chciałbym tutaj dokładnie zapytać, czyżby koalicyjna platforma złożyła zły projekt?
Dokładnie.
I tak bez wiedzy? Sama z siebie?
W pośpiechu. To tak złożyła go akurat pani radna Bielecka. Potem się okazało, że podpisany jest pod tym jako autor pan radny Gomoła. Potem się okazało, że projekt uchwalony różni się znacząco od projektu, który radni dostali wcześniej, bo ten, co został uchwalony, był raptem dostarczony radnym 2 dni przed sesją. Więc niepotrzebny był ten pośpiech w ogóle. Trzeba było to po prostu spokojnie przedyskutować, bez względu na to, kto by się pod tym projektem podpisał. To nie ma znaczenia, czy to by złożyli radni Platformy, czy radni na przykład Przymierza, czy radni PiSu, czy jeszcze powiedzmy któryś z radnych, który się w ogóle nie identyfikuje z żadnym stowarzyszeniem, z żadną partią. No, są radni, którzy na przykład są oficjalnie w klubie na przykład PiSu czy Platformy, ale nie są członkami. Czyli są radni, którzy nie przynależą do żadnej partii. Oni przecież też mają inicjatywę.
Ale są w klubie. Generalnie
no tak, no tak.
Przynależność do klubu jednak mimo wszystko identyfikuje i generalnie zobowiązuje. To czemu pan krzyczał na radnych? Na radni się uskarżają, że pan na nich krzyczał.
Nie, myślę, że mówienie zdecydowanym głosem, apelowanie o rozwagę, o uchwalenie dobrej uchwały, to nie jest krzyk.
Nie wiem, no kieruję się tylko wyłącznie relacjami i reakcjami, które zanotowała Ania Kupińska, no ale też uczniowie, którzy przyglądali się tej sesji, nie uznali, że jest to najlepsza lekcja wychowania obywatelskiego.
No i oczywiście mieli rację, że nie była to najlepsza lekcja wychowania obywatelskiego, chociażby z tego powodu, że jakby temat dyskusji w pewnych momentach znacząco odbiegał. Były takie momenty na sesji, że tak w zasadzie to chyba niektórzy zapomnieli, o czym dyskutujemy, na jaki temat dyskusja przebiega. Natomiast ja wtedy akurat przypomniałem, że też prosiłem, kiedyś apelowałem, aby przyjąć porządną uchwałę na temat Młodzieżowej Rady Miasta. Ta Młodzieżowa Rada Miasta w Łukowie jest, ale ona reprezentuje tylko szkoły gimnazjalne, co moim zdaniem jest pomyłką. Przecież my mamy wiele szkół ponadgimnazjalnych i ta grupa młodzieży nie ma przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta. Więc to było takie odwołanie, że już raz się tak zdarzyło, że radni przyjęli taką uchwałę, która w zasadzie bardzo ogranicza na przykład możliwość pracy w takiej Młodzieżowej Radzie Miasta młodzieży ze szkół średnich, a to przecież jest bardzo liczna grupa młodzieży, która w Młodzieżowej Radzie Miasta paradoksalnie nie ma swoich reprezentantów.
Dobrze, zostawmy to, bo chciałem tę sesję zamknąć, dlatego że no to nie jest jedyna czy jakaś specyficzna, niepowtarzalna sesja, na której emocje, no jednak gotowało się tam i to jeszcze w tym koalicyjnym piecyku. Ale chciałbym do samego programu powrócić. Jaka jest pana koncepcja, w jaki sposób wspierać wielodzietność w Łukowie, tego, żeby młodzi ludzie chcieli tu zostawać, no a przede wszystkim, żeby chcieli mieć jak najwięcej dzieci, no bo ja sobie kiedyś pozwoliłem na taki tekst, którym wykazywałem, no, nie będę gołosłownym, można go sobie znaleźć również w internecie, gdzie wykazywałem, że to nie budownictwo przez wiele lat oskarżane o to, że może być kołem zamachowym gospodarkiem, ale dzieci, że dzieci właściwie nakręcają wszelkie koniunktury, jak właśnie służą temu, żeby naród się rozwijał. Naród, ojczyzna, wszystko właściwie można takie bardzo wielkie kwantyfikatory tutaj stosować.
Dlatego myślę, że to wymaga rozwiązań systemowych na poziomie ogólnokrajowym, nie na poziomie lokalnym.
Ale wie pan, samorządy mogą.
No mogą. Bogate samorządy mogą na przykład uchwalić dodatkowe becikowe, tak zwane, które kiedyś też tak było mocno obśmiane, kiedy powstawało, ale potem się okazało, że ten pomysł wcale nie jest taki zły. I na przykład wiele samorządów wypłaca jakby dodatkowe pieniądze z tytułu urodzenia dziecka. Natomiast to jest taka pomoc jednorazowa. Myślę, że żeby młodzi ludzie chcieli zostawać gdziekolwiek, bez względu, czy to będzie Łuków, czy Siedlce, to muszą mieć czy inne miasto jeszcze, to muszą mieć przede wszystkim pracę. Czyli najpierw gospodarka, tworzenie miejsc pracy, a potem tworzenie miejsc pracy, tworzenie oferty na czas wolny, a potem dopiero zastanawianie się, co z tym zrobić. Takie promowanie tych rodzin zastępczych w jakiś określony, przepraszam, nie zastępczych.
Właśnie tak się dziwiłem.
Promowanie tych rodzin wielodzietnych w określonej rzeczywistości to czasem jest właśnie takie działanie zastępcze. Bo cóż nowego miałby wprowadzić ten program w naszym mieście? Bilety rodzinne na basen mamy, bilety do kina mamy, ulgi w opłacie w przedszkolach również. Akurat tak się składa, że miasto nie posiada komunikacji miejskiej. Rolę tą spełnia PKS Łukowski, który ma linie, które jeżdżą po terenie miasta. Jest kilka takich linii, ale PKS należy do starostwa. państwa. Nikt nie pytał wcześniej, nikt z pomysłodawców uchwalenia takiego szybkiego tej uchwały, nikt nie pytał na przykład prezesa PKS-u, nikt nie pytał starostwa, które jest właścicielem, czy załóżmy nie włączyliby się chociażby w zaoferowanie tym rodzinom wielodzietnym tanich biletów na autobusy, które no, często przejeżdżają całe miasto i na przykład dla takich osób korzystających z pociąga, mieszkających na przykład na Łapiguzie czy na Żelechowskiej, posiadających właśnie wiele dzieci, to byłoby takie dobre na przykład udogodnienie. Także ja jeszcze raz powtarzam, jestem zwolennikiem czegoś, co jest dopracowane. Sama idea, zresztą jak każda idea, najbardziej szlachetna, jeśli ją wykona się źle, no to po prostu przynosi skutki odwrotne od zamierzonych.
No powiedział pan o gospodarce, to ja tak krótko tylko zapytam, bo na razie mam już nawet zaproszenie, pan pewnie też, na 17 maja w dwóch strefach gospodarczych, czyli dwóch wydzielonych terenach, które są w Łukowie bądź też bezpośredniej okolicy, otwiera nam się pierwszy zakład. I to miejscowy, czyli tak. Szwalnia Łuksi. Nowoczesna, duża, podobno piękna i tak dalej. Nie byłem dawno na Podgaju, więc tylko mogę operować tym, co opowiadają, ale to jest dopiero pierwsza firma.
Tak, natomiast weźmy pod uwagę, że kiedy zaczynała się ta kadencja, strefa w Łazach już była. Natomiast u nas to było 14 hektarów łąk i nieużytków. Także
ładne łąki, niedużytki. Ja tam znam paru przedsiębiorców, by bloki sobie postawili chętnie.
Ja myślę, że są ciekawsze tereny w Łukowie do budowania bloków. Natomiast właśnie dzisiaj nastąpiło przekazanie placu budowy firmie, która właśnie tą strefę uzbroi. I za kilka miesięcy będziemy mieć już to samo, co w Łazach, w pełni uzbrojoną strefę. Do tego jest jeden przedsiębiorca, który jest poważnie zainteresowany zainwestowaniem z zewnątrz. Akurat tamten przedsiębiorca jest z zewnątrz, natomiast my absolutnie jesteśmy również otwarci na kapitał miejscowy. Zresztą nawet na ostatnim spotkaniu z prezesem Agencji Inwestycji Zagranicznych w Polsce, nawet żartowaliśmy sobie, że większość tych inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych to są jednak nie inwestycje zagraniczne, a kapitał rodzimy. Więc my jak najbardziej jesteśmy też...
Zazwyczaj miejscowe.
Tak, i zazwyczaj miejscowe.
Może poza Wrocławiem tam się... Ale oni byli pierwsi, mieli autostrady no, i tak dalej. No tak.
I tereny po PGR-owskie w Kobierzycach, gdzie było tam kilkadziesiąt hektarów co najmniej. I oni zaczynali jako pierwsi. No dzisiaj w Kobierzycach pewnie już nie ma wolnych terenów do zainwestowania. I wójt gminy Kobierzyce ma teraz pewnie problem, co zrobić z podatkami.
Z pieniędzmi z podatków.
Ja oczywiście chciałbym mieć taki problem za na przykład kilka lat.
Żeby... Ale oni nie są wbrew pozorom najbiedniejszą, znaczy najbogatszą, przepraszam, gminą na przeliczeniu na jednego mieszkańca. Trzeba byłoby tutaj znaleźć pewnie trochę gazu, trochę ropy, to pewnie i szanse tutaj naszej okolicy by wzrosły. Ale jeżeli już jesteśmy przy tych, bo tak ten temat zakończywszy, co z drogami, bo Łuków, jeżeli mówimy tutaj o Łazach, no to wadą, wielką wadą Łazów jest po prostu
brak
komunikacja.
Dojazdu. Tak.
Komunikacja. Nie wiem, czy ktoś się po prostu przemyślał, czy ktoś tego nie przemyślał.
Chyba raczej nie.
Faktem jest to, żeby dojechać tam trzeba przejechać albo przez wieś, Aleksandrów, dobrze mówię?
Nie dojeżdża się do Aleksandrowa przez Łazy.
Albo przez
Podgaj, teraz na
Podgaj i Gołąbek, nie, zaraz.
Można z jezior jeszcze dojechać.
Z jezior, właśnie. To wyleciała mi nazwa tej miejscowości. Ale wszędzie jest ciasno i wszędzie jest, właściwie jedziemy normalnymi drogami. To chyba słabość. No teraz pytanie brzmi, jeżeli dojechać do Łukowa, no to akurat w to miejsce, no 76 zasadniczo jest prawie że wyremontowana, ale to jest droga, która no nie jest najwygodniejsza dla dużych samochodów, dla ruchu ciężarowego. 63, pani Bieńkowska obiecała, że dokończy przynajmniej zmianę nawierzchni do granic województwa.
Tak, do granic województwa.
Ale to
za,
też mimo
zabierdami.
Wszystko będzie jednak problematyczne, no bo jednak przydałaby się Łukowowi obwodnica, która by dochodziła do tamte miejsce.
No myślę, że wracając do tej drogi, bo to jest akurat w mieście ulica Łapigus, to właśnie rozmawialiśmy na ten temat z panią wicepremier Bieńkowską, która porobiła sobie notatki z naszej rozmowy i powiedziała, że jeżeli zostaną po przetargach jakieś oszczędności, no to myślę, że to niedługo będzie wiadomo, to wtedy rozważy możliwość remontu tej drogi. No myślę, że spotkanie było takie dość obiecujące i mam nadzieję, że zakończy się efektem w postaci wyremontowania obydwu dróg, a więc i drogi do granic województwa wiodącej przez Gołaszyn i Biardy i tej właśnie, na której nam bardzo zależy, ulicy Łapigus, ponieważ od ulicy Łapigus to jest dosłownie po kilkaset metrów. Dwoma drogami można dojechać do tej strefy. Kiedy nawet patrzyliśmy na lokalizację tej naszej strefy, to państwo dyrektorzy, którzy byli obecni podczas naszej rozmowy u pana prezesa inwestycji zagranicznych, stwierdzili, że lokalizacja jest dobra, zwłaszcza jeszcze w perspektywie tej, że przecież ruszył już wreszcie remont stacji Łuków, tak ruszył na poważnie, bo wcześniej były prowadzone takie nieskomplikowane prace, demontaż torowisk, natomiast teraz prace ruszyły pełną parą.
Czy mieli jakiś wpływ na ten właśnie sposób budowania przejazdu na ulicy Międzyrzeckiej, który właściwie na dwa lata wyłączył ulicę Międzyrzecką i wypuścił cały ruch różnymi dziwnymi objazdami. Nie można było na przykład tam spróbować się zmusić kolei do tego, żeby na przykład, nie wiem, ulicę Okrzei utwardziła, żeby ten ruch jednak przynajmniej lokalnie był dużo przyjemniejszy.
Projekt przebudowy stacji Łuków powstał znacznie wcześniej, jeszcze w poprzedniej kadencji. I kiedy my się spotkaliśmy, czyli obecne władze miasta po raz pierwszy z koleją, rozmowy były już mocno zaawansowane. Dotyczyło to również utworzenia tych objazdów. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Okrzei, to my nie byliśmy aż tak bardzo zainteresowani tym, żeby tamtędy był objazd z tego powodu...
Ale przynajmniej do samochodów osobowych.
Ale z tego powodu, że wykonujemy lada moment kanalizację, więc ta ulica będzie rozkopana.
No tak, ale przyzna pan, że jednak jeżdżenie przez Wólkę Świątkową, Rolę, ewentualnie przez Zapowiednik, tutaj tą drogą, przez Wójtóstwo Zapowiednik, no to jest nawet dla mieszkańców utrudnienie. No a z drugiej strony ruch ciężarówek puszczany przez tutaj Białki, a więc Dwójką, czy też przez Radzeń, no to też jest jednak skomplikowana sprawa.
O tym decydowali zarządcy poszczególnych dróg, bo ulica Międzyrzecka jest drogą kategorii wojewódzkiej. Więc ruch ciężarówek poszedł przez drogi krajowe, natomiast pozostały i przez drogi powiatowe. Nie ma tranzytu przez drogi miejskie.
Dobrze, panie burmistrzu, pytamy o wiele spraw, bo wbrew pozorom, chociaż spotkaliśmy się w tym studiu dwa miesiące temu, to tych spraw się nazbierało. Mniej lub bardziej duży, wielki, jeśli chodzi o gatunkową ciężar. Ja chciałbym zapytać, bo jak myśmy ostatni raz rozmawiali, to rozmawialiśmy o pieniądzach ze sprzedaży działki przy ulicy Międzyrzeckiej. A co z Targowicą? Czy dalej jest koncepcja, żeby zlikwidować Targowicę, targi w ogóle przy nowej ulicy Prusa, przy tym przedłużeniu, które jest niezwykle popularne, bije wszelkie rekordy popularności, zwłaszcza dla mieszkańców osiedla Sienkiewicza, którzy w tym momencie przecinają właściwie miasto i omijają. Zresztą to potwierdza słuszność samej inwestycji, no ale teraz pytanie brzmi o Targowicę. Czy macie zamiar sprzedać, wyprowadzić targ stamtąd? Jeśli tak, to gdzie?
W najbliższych kilku latach na pewno nie.
A, czyli generalnie ta kwestia upadła.
Ona nigdy nie była.
No, ale
ona
kiedyś rozmawialiśmy, pan powiedział, dobra, nie będziemy budować nowoczesnego targowiska. Pamiętam tę rozmowę jakieś 2 lata temu, dlatego że generalnie mamy całkiem inne plany na ten rejon.
Rozmawialiśmy o tym, że nie będziemy budować, bo mamy targowisko na Kanałowej, bo to chodziło o ten program, gdzie można było 1 000 000 złotych,
tak,
1 000 000 złotych pozyskać. Więc
mówił pan wyraźnie, mówił pan, mam inny pomysł na to.
Ale też mam inny pomysł, natomiast nie na najbliższe lata, bo z pewnością, jeżeli nawet by taka koncepcja miała być zrealizowana, to trzeba wtedy, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, wybudować nowe targowisko od podstaw. Już takie nowoczesne, tak? Nowoczesne, z parkingami, z infrastrukturą, takie chociażby na wzór Elizówki pod Lublinem, które nie nazywa się targowiskiem, tylko rynkiem rolnym, no ale są tam
14 hektarów na Łapigurze?
Nie, zdecydowanie. To nie po to te tereny uzbrajamy, żeby tam targowica była.
Nie, żartowałem oczywiście, bo pan mówi o Lizówce, a Lizówka jest rzeczywiście porównywalna. To jest bardzo duży jednak obszar. Dobrze, czyli tutaj generalnie na razie sprzedający, ale to rozumiem, że uda się tam trochę zrobić porządku, bo tak jak ostatnio, tam się w soboty też widzę, już zaczyna robić spory ruch. To znaczy, że udałoby się tam, nie wiem, utwardzić ten teren, trochę tak bardziej ogarnąć.
On jest sukcesywnie utwardzany, czyli przybywa więcej miejsc handlowych.
Bo popularność zaskakująco rośnie.
No właśnie, to oznacza, że tam są duże pieniądze. W innym przypadku...
No bo to nawet tutaj chyba któryś z ośrodków, nie wiem, czy to jest ośrodek jakiś lokowski, państwowy czy prywatny, no już otworzył swoje podwoje, swojego plac manewrowy pod handel w soboty.
No to jest tak, że te ośrodki, czy tam szkoły jazdy wynajmują plac od miasta jako plac manewrowy i właśnie z wyjątkiem czwartków i sobót.
Dobrze. Panie burmistrzu, pewnie nie lubi pan chodzić po sądach. Ale ostatnio się panu zdarza.
No,
w roli świadka.
Zdarza się, tak.
O co chodzi właściwie w sprawie? Ja tu pytam bardzo konkretnie, dlatego że człowiek, który tam stoi bodajże jako, nie wiem, oskarżony albo no, w podobnych okolicznościach, no, straszne ma pretensje do mediów, że przeinaczają, że kłamią i tak dalej. Tutaj nawet grożą groźby sądowe, no, obrony i dobrego imienia. Zaczynają furwać w powietrzu i zaczynają docierać do niektórych redakcji takie pisma. Podobno też się mamy też takiego czegoś spodziewać. No to chciałbym, żeby człowiek, który tam jest świadkiem, było nie było, jest, jeśli chodzi o Orlęta, czyli klub Orlęta Łuków. No jest pan, jak to się ładnie chyba nazywa, organem założycielskim, nadzorczym. No, jest to jakoś finansowane, jest to związane z miastem.
To znaczy Orlęta są stowarzyszeniem pożytku publicznego. Uczestniczą w konkursach organizowanych przez miasto na zadania pożytku publicznego. A że są akurat największym beneficjentem tychże pieniążków, no to już jest inny fakt. To się tak przez lata utarło.
Kto tam komu pożyczył, kto komu poręczył? O co właściwie chodzi? W czym jest problem? Bo tym procesem zaczyna żyć, który nie jest jakimś nowym procesem. Już tak sobie ciągnie się dłuższy czas, ale tym procesem zaczyna żyć miasto.
No, zaczyna żyć miasto. Chyba na wyraźne życzenie. Na wyraźne życzenie samego zainteresowanego, który dokonał transakcji odkupu długu. Mnie to się zawsze bardzo źle kojarzy. Zresztą publicznie na sesji Rady Miasta wyraziłem swój pogląd, co na ten temat myślę. Myślę, że założenia pana, który dług odkupił, były zupełnie inne.
Pewnie co to był za dług?
To nie wiem, co to był za dług, bo gdzieś tam jest dokument w klubie, że jeden z członków
Radny miasta,
tak, który bywał też w zarządzie Orląt Łuków.
Nie jesteśmy rodziną.
Tak. Zbieżność przypadkowa, zupełnie. Pożyczył 30 tysięcy złotych.
Mhm. Znaczy, taki gest, tak?
No taki miał gest, miał
to
za
jest
dużo.
Dopuszczalne?
Za duże. No myślę, że wszelkie takie pożyczki są obwarowane jakimś zyskiem, a jeżeli są obwarowane jakimś zyskiem, to należałoby to zgłosić w Urzędzie Skarbowym, zarejestrować taką umowę pożyczki, mieć pewnie zgodę małżonki, no bo to jest powyżej 10 tysięcy złotych. Jeżeli pójdzie pan redaktor do banku i zechce wziąć jakiś kredyt, to dowie się pan, że do 10 tysięcy złotych nie musi pan mieć zgody małżonki.
Nie wiem,
a powyżej. Tak jest przynajmniej w moim banku. Tak jest przynajmniej w moim banku, że powyżej 10 tysięcy złotych, gdybym chciał wziąć kredyt, muszę mieć zgodę małżonki. Inaczej nie mam co myśleć o tym, żeby wziąć na przykład kredyt w wysokości 10 100. złotych.
Znaczy, no to
wracając...
Do dużego pierścionka z brylantem pan Johnny nie kupi bez jej wiedzy. No.
Tak, bez jej wiedzy właśnie. Nie kupię dużego, ale na taki mały, na przykład na jakąś specjalną okazję z pewnością dobrze, wystarczy. Ale... Wracając do tej pożyczki, paradoksalnie gdzieś tam jest dokument, który wskazuje, że ta pożyczka została spożytkowana na wynagrodzenie pana dyrektora, którym był nie kto inny, jak pan, który ten dług odkupił. Mhm. Czyli najpierw pożyczył jakby między innymi, żeby zaspokoić swoje wymagania finansowe wobec klubu, bo tam był dyrektorem, więc wypłacił sobie pensję z tych pieniędzy. No a potem gdzieś ten dług odkupił. Kiedy 3 lata temu na bodajże 4. sesji Rady Miasta odniosłem się bardzo krytycznie do takich praktyk. Zaskoczony tym faktem radny wówczas zaprzeczył, żeby jakiekolwiek pieniądze pożyczał. Może nie pamiętał wtedy, że pożyczał.
No,
to
niewielka kwota, 30 tysięcy.
No tak, no duża i nieduża. Można zapomnieć.
Dla niektórych tak duża, że zapominają w ogóle, że takie kwoty mogą istnieć. A dla niektórych
zdumiona była również wtedy małżonka radnego, która jest również obecna na sesjach. To tak można było zaobserwować po minie.
Może się wydało?
No właśnie, może się wydało. Może właśnie wtedy żona by się nie zgodziła i nie byłoby problemów dzisiaj z tym odkupowanym długiem. Ale pewnie istota była taka, żeby Orlętom zrobić kuku, mówiąc kolokwialnie. No myślę, że pan eks-dyrektor zrobił kuku sobie przede wszystkim. Pytałem różnych działaczy, co o tym sądzą. Jeden z nich powiedział nawet, że rozmawiał z panem radnym na temat tego długu i usłyszał od niego, że no w zasadzie to on by nawet ten dług darował, ale są naciski, żeby nie darować. No i być może te naciski były wtedy ze strony zainteresowanego. No w każdym bądź razie myślę, że teraz wymiar sprawiedliwości, organy ścigania będą miały co robić, ponieważ ja uznałem, że po prostu trzeba wrócić do tej sprawy i ją do końca wyjaśnić, bo ona kiedyś już była badana przez policję, została umorzona. Ja przypomnę, że tam brakowało z 2 lat dokumentacji księgowej. Paradoksalnie pan się teraz powołuje w tym swoim oświadczeniu, że klub był badany, kontrolowany przez między innymi Izbę Skarbową i nie stwierdzono nieprawidłowości. No ale na podstawie czego można było stwierdzić nieprawidłowości, jak dokumentacji księgowej.
Pamiętam, to rzeczywiście pan Zbigniew Biadoń opowiadał o tę historię, że mu nic tego nie złego wyparowało. Jak wszedł do klubu, to akurat stwierdził, że jakoś tak rozpłynęło się w powietrzu 2 lata księgowości.
Tak, natomiast pomógł nam w tym jeden informatyk, który po prostu wchodząc w zasoby komputera, twardego dysku, szybciutko wykrył, że tej księgowości w komputerze po prostu nie było. Czyli to tak, że się najpierw była taka wersja, że się wykasowało, a kiedy po prostu informatyk, myślę, że informatycy mają swoje sposoby na to, żeby dotrzeć do zapisów archiwalnych, zwłaszcza na twardym dysku, no szybciutko się okazało, że tam nie miało co wyparować z komputera akurat, bo nigdy nie zostało wprowadzone. I to tak 2 lata. Taka 2 lata była prowadzona księgowość na kartce papieru.
Czy lata ma jakąś taką dziwną skłonność do pożyczek, które no, w jednym miejscu są udzielane, a w drugim miejscu są obiecywane, bo też pamiętam taką historię o dajże kwocie 100 tysięcy złotych, która miała być pożyczona, a potem się okazało, że jednak to tylko była obietnica. Panie burmistrzu, to jeszcze tak króciutko.
Jeśli chodzi o tą drugą pożyczkę w kwocie 100 tysięcy złotych, to ona istnieje, została już częściowo zwrócona.
Tak? Bo ja słyszałem też taką wersję, że ona tylko była obiecana.
Ale to mówimy o pożyczce, której udzielił jeden przedsiębiorca, czy jeden prominentny obecnie polityk?
Nie, przedsiębiorca.
No to przedsiębiorca udzielił de facto, tak, ta część pożyczki została zwrócona, ale tych pożyczek za kadencji poprzedniej troszkę było.
Który polityk jeszcze pożyczał?
Chyba pożyczał. No takie wieści mam z klubu. No nie chciałbym teraz z pewnych względów wymieniać imienia i nazwiska. Jeżeli dotrę do dokumentów, to wtedy będę mógł powiedzieć, czy pożyczył, czy nie pożyczył.
No dobrze, to jeśli mógłby pan nas tutaj tą wiedzą w jakiś sposób obdarować, to myślę, że byłobyśmy. Natomiast ja chciałem tak króciutko powiedzieć, nie lubi pan tych taksówkarzy? Nie jeździ pan taksówkami?
Jeżdżę taksówkami.
No, strasznie nie chcę pozwolić, żeby taksówkarze mogli sobie telefon mieć zamontowany, żeby mogli odbierać.
A to nieprawda.
No ale tak wynika, taksówkarze mówią, że burmistrz nas nie lubi i chce nam telefon zlikwidować.
O, to znowu jakieś się tam lubi, nie lubi.
Dzisiaj słuchałem informacji i wypowiedzi. Anna Kupińska robiła taki materiał 16:40, taksówki w Łukowie.
No i wracając do problemu taksówek w Łukowie, ja powiedziałem wyraźnie, że ja chętnie przedłużę umowę dzierżawy na ten telefon, ale w przypadku, kiedy on będzie ogólnodostępny, czyli dla wszystkich, nie tylko dla 12 panów, których stawiamy wtedy w pozycji uprzywilejowanej. Bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację, która bardzo denerwuje mieszkańców miasta, że na przykład mieszkaniec dzwoni na 4 dwójki, stoi w tym czasie 4 taksówki, albo 3, albo może nawet 5. I tak się zdarza, że żaden z tych taksówkarzy nie ma klucza do budki, w której dzwoni telefon, no bo nie został dopuszczony przez ową 12. Więc ja powiedziałem, że dla mnie sprawa jest prosta. Może być albo jeden numer ogólnodostępny i tutaj planujemy uruchomić 4 siódemki, albo mogą zostać te 4 dwójki, ale wtedy wszyscy muszą mieć równy dostęp do tego numeru. Nie może tak być, że jedna grupa będzie uprzywilejowana, a pozostali nie będą mieć dostępu do telefonów. Myślę, że to jest wbrew logice, zwłaszcza, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej no, wskazuje, żeby wszyscy mieli równe szanse.
Ale wie pan, generalnie ja bardzo rzadko korzystam z taksówek, bo po mieście przemieszczam się albo na piechotę, albo rowerem. No, mam też swój samochód, więc... No, ale zdarza się tak, że czasami trzeba tą taksówkę, żeby na dworzec popędzić. Zdarzyło mi się tutaj chyba 2 czy 3 razy w ostatnim roku. Akurat żona dysponuje też tym wspólnym samochodem. Dbamy o miejsca parkingowe w mieście, mamy jeden samochód. W każdym bądź razie To i tak dzwoni się do znajomego pana Janka, Jarka i tak dalej, ma się jakąś tam telefon, więc tak.
Ale jak ktoś nie ma, to dzwoni najczęściej na 4 dwójki.
Ja odkrywam te 4 dwójki właściwie za każdym razem w rozmowach z panem.
Bo ten numer gdzieś tam został w świadomości mieszkańców
fakt,
miasta.
Nie jestem rodowitym układnikiem.
I ja uważam, że naprawdę sprawa jest bardzo prosta, natomiast tej grupie, która ma dostęp do tego, do tego telefonu, po prostu zależy, żeby być uprzywilejowaną. Nawet
dziwi
pojawiły
się...
Panu,
każdy chce.
No tak, ale żądania na przykład utworzenia 3 postojów w mieście, czy żądanie, żeby burmistrz nie wydawał kolejnych koncesji, no to są już naprawdę żądaniami monopolistycznymi, aczkolwiek niezgodnymi z prawem, bo jeżeli ktoś składa wniosek o wydanie koncesji, spełnia wszelkie warunki, to burmistrz nie ma możliwości, żeby mu tej koncesji nie wydać, jeżeli spełnia określone kryteria. Natomiast jako ciekawostkę podam fakt, że kiedyś z taką interpelacją zwrócił się pan poseł Krzysztof Tchórzewski dotyczącą właśnie długości postoju i ze stosownego ministerstwa otrzymał wyjaśnienie, że taki postój powinien mieć w zależności od warunków lokalnych, powinien mieć od 15 metrów, czyli miejsce na 3 taksówki, do 50. A zatem ten pas postojowy na taksówki jest no niemalże idealny, bo on jest blisko...
Ma 15 metrów, tak?
Blisko 50.
Blisko
50. Więc proszę teraz sobie wyobrazić 50-metrowy pas i Warszawę, 50-metrowy pas i na przykład Lublin. Nie wiem, może to być Zielona Góra, Szczecin, dowolne
znaczy w Warszawie
inne,
to boje taksówki, inne człowiek wsiada i inne potem miasto. Przychodzi dłużnikiem.
Natomiast, natomiast w Łukowie okazuje się, że jest to prawie, że idealnie mieszczące się w kryteriach.
Dobrze. Kończąc, bo musimy kończyć powolutku, ostatnie pytanie już jak gdyby poza tą sferą życia codziennego i rzeczy, które emocjonują, które są ważne, bądź też emocjonujące. Rzecz oczywiście niezmiernie ważna, bo tak jesteśmy z Łukowem związani planami na dzień 26 kwietnia i razem z miastem. Wiem, że przy współuczestnictwie starostwa, no ale przede wszystkim z miejscowymi parafiami, planujemy no, pewien szczególny wieczór 26 kwietnia.
Myślę,
że tak jak pan burmistrz się podzieli pomysłami i programami, które my będziemy transmitować na naszej antenie, to bylibyśmy usatysfakcjonowani, bo taki pewnie program już zamknięty macie.
Tak, jeśli chodzi o sam dzień 26 kwietnia, to na pewno wieczorem będzie msza przy pomniku papieża, którą będzie poprzedzał koncert Łukowskiej Orkiestry Dętej. Natomiast po zakończeniu mszy młodzież z liceum właśnie imienia Jana Pawła II przygotowuje część artystyczną. Jakby z tej okazji kanonizacji Ojca Świętego są przewidziane również koncerty. Jeden koncert właśnie poświęcony papieżowi, ale też w tych dniach będzie też pierwszy koncert z drugiego cyklu, czyli koncertów organowych. Czyli tak jak w tamtym roku, zrobiliśmy rzecz nową w mieście, czyli jakby festiwal muzyki organowej. To się mieszkańcom spodobało, bo dość licznie przybywali na te koncerty, więc postanowiliśmy uczynić to po raz drugi i myślę, że to będzie już taka impreza cykliczna, że w każdym roku od wiosny do jesieni mieszkańcy Łukowa będą mogli wysłuchać muzyki organowej na najwyższym poziomie, bo w tamtym roku udało się zaprosić do Łukowa wielu artystów na światowym poziomie. Był między innymi jeden pan aż z Nowej Zelandii, który gdzieś tam w przerwie w tournée po Europie znalazł lukę czasową i na zaproszenie Mateusza Żewuskiego, który jest tutaj tym duchem sprawczym tych koncertów muzyki organowej, zaszczycił nas swoją obecnością i dał koncert.
Dariusz Szóstek, burmistrz miasta Łuków, czy Łukowa, jak wolicie?
Łukowa.
Łukowa, miasta Łuków. A ja zostanę przy swoim.
A jeżeli da się odmieniać, trzeba odmieniać. Tak twierdzi przynajmniej profesor Bralczyk.
No, generalnie, wie pan, ja to w Bedocji wychowany, więc generalnie u nas to na wszystkim się oszczędza, na słowach i literach też.
Ale teraz to są takie rusycyzmy, Gorod Łukow.
Tak? Nie wiem, nie wiem. U nas Żelechów.
Niektórzy twierdzą, że to są naleciałości. Mówią prezydent Warszawy. Niektórzy rzeczywiście używają miasta stołecznego Warszawy.
Ale ja zawsze,
kiedy się przedstawiam, mówię burmistrz Łukowa.
Dariusz Szóstek, dziękuję panu bardzo serdecznie.